Europie trwa walka o wolność słowa. W Niemczech pastor Olaf Lacel został uniewinniony, a ksiądz Dariusz Oko zremisował. W Polsce pastor Paweł Chojecki czeka na rozprawę. Czy w Polsce wolność słowa się obroni? Idź pod prąd na żywo, zapraszam.
Witam Państwa, Cezary Kłosowicz, to program Idź Pod Prąd na żywo, nadajemy od poniedziałku do piątku o godzinie 13:00, zachęcam do polubiania, subskrypcji, podawania dalej. Moim gościem dziś, moim Państwa gościem jest pastor Paweł Chojecki.
Witam Ciebie i Państwa bardzo serdecznie i znowu dość optymistycznie. Wczoraj z ministrem Ardanowskim komentowaliśmy wystąpienie prezydenta Dudy w Kijowie. Bardzo optymistyczne przesłanie i myślę cały program. No a dzisiaj też dobre wiadomości i to skomasowane, bo kilka takich z różnych stron Europy, kilka wyroków, no łączymy w jedną całość i układa nam się naprawdę optymistyczny z tego wizerunek.
Mamy wyroki sądów niemieckich i no, są dość właśnie optymistyczne. Najpierw powiedzmy o pastorze Olafie Lacelu. Zarzucano mu mowę nienawiści, podżeganie do nienawiści. Sąd okręgowy w Bremie w drugiej instancji uniewinnił Olafa Lacela od tego oskarżenia. Także no, to były wypowiedzi na temat homoseksualizmu i teorii płci. No, tu sędzia stwierdził, że nic złego, czy nic, co podlegałoby karze, w tej sprawie nie widzi. Drugi wyrok, ksiądz profesor Dariusz Oko, no to w Polsce bardziej znana sprawa, ale również przed sądem niemieckim. No tam niby ma zapłacić te 3150 euro na rzecz organizacji charytatywnych i przeprosić osoby, które poczuły się urażone jego artykułem naukowym poświęconym lawendowej mafii, ale jednocześnie prokurator odstąpił od ścigania księdza profesora Dariusza Oko i ta jego książka może się swobodnie ukazywać w Niemczech. No jak, tak. Jak te dwa wyroki oceniasz?
Tu jeszcze Päivi Räsänen,
Päivi Räsänen, tak, z Finlandii,
była u nas
to wcześniejsza sprawa, niedawno wywiad.
Tak, pilotowaliśmy ten temat od, no nie wiem, ponad roku zdaje się, bo wtedy tak. Pani Räsänen była u nas po raz pierwszy, a teraz była już po tym korzystnym wyroku. To nie jest daleki okres czasowy, bo ile to było? Miesiąc temu?
No to było w kwietniu.
No to właśnie. Także tu mamy kwiecień, maj, tam wyrok sprawiedliwy właśnie.
W tamtej sprawie w Finlandii też oskarżenie dotyczyło wypowiedzi o homoseksualizmie, tak, cytowania Biblii.
I tutaj też te dwa wyroki w bardzo bliskim sąsiedztwie koło siebie. To pokazuje, tak jak powiedziałem we wstępie, że gdzieś jak gdyby wracamy do normalności. Oczywiście same te procesy, no tak samo jak mój proces tu w Polsce, to są bardzo, jakby to powiedzieć, takie hańbiące oznaki braku wolności słowa. Nie? Że to, co kiedyś było chlubą chrześcijaństwa, chlubą zachodniej cywilizacji i krajów chrześcijańskich, szczególnie krajów protestanckich, że myśli nie były inkwizycją żadną ścigane, ani słowa, teraz w czasach poprawności politycznej, w czasach szczególnie Unii Europejskiej, bo to na terenie Unii te wszystkie procesy mają miejsce, widać, że nastąpiło jakieś odejście od tej, można powiedzieć, kluczowej wolności dla wolnych społeczeństw. Bo jeśli nie będzie można mówić, to znaczy, że nie można też myśleć, nie? Bo już są, o tym profesor Zybertowicz mówił, że są budowane programy, żeby rozpoznawać myśli człowieka, nie? Taką książkę napisał, Samobójstwo oświecenia. Czyli zobaczcie, że mamy powrót w Europie do czasów inkwizycji katolickiej, gdzie ścigano za myśli i ścigano za słowa. Nie? Jeśli ktoś chciałby ten czas sobie bardziej, że tak powiem, przypomnieć, czy dowiedzieć się więcej, to mamy bardzo ciekawą książkę Piotra Setkowicza, Sędziowie myśli właśnie, z dziejów inkwizycji. To jest cykl długoletni, chyba, nie wiem, ze 3 lata artykułów w miesięczniku Idź pod prąd, a potem zostało to zebrane właśnie w tej formie książkowej. Także kto by chciał zapoznać się z faktami na temat inkwizycji, jakie miała metody, jakie miała cele, nie? Tutaj my w takiej popkulturze to bardzo się tam stosami, jakimiś torturami, które katolicyzm dla swoich przeciwników, czy nawet dla części swoich, można powiedzieć, wyznawców, których tam o nieprawomyślność podejrzewał, tym się najbardziej, można powiedzieć, bulwersujemy, ale to nie jest klucz inkwizycji. Klucz inkwizycji to jest zabronienie ludziom myśli. Zabronienie wolności myśli. To jest ich cel. I oni nie wszystkich spalali na stosie, no bo to by się nie dało. Nie wszystkich torturowali, nie wszystkich tam odzierali ze skóry i z majątku, nie? Ale wszystkich zastraszali. Nie? Szczególnie to w Hiszpanii, ale też w innych krajach Europy inkwizycja naprawdę spowodowała totalitarny zastój intelektualny, bo ludzie się bali myśleć. No i teraz to samo zaczęło się dziać w Unii Europejskiej, to samo zaczęło się dziać w Polsce, widzicie, w Finlandii, w Niemczech, że za samą nieprawomyślność już zaczęli być skazywani ludzie, nie? Zobaczcie, że tu w tych wszystkich procesach męskich, no to mamy pastorów i księży, nie? Czyli no, ludzi, którzy już reprezentują te swoje wspólnoty wyznaniowe, religijne, chrześcijańskie, a po drugie, no byli jak gdyby szczególnie w Europie, tej już po tym czasie dominacji katolickiej, czyli w tej nowoczesnej Europie renesansowej, właśnie objęci szczególną ochroną wolności słowa. Szczególną ochroną wolności słowa. Przypominam, że na przykład za komuny to jednym z takich bulwersujących przykładów to było, że nagrywali księży właśnie na kazaniach i donosili później do SB, nie? Że agenci SB nagrywali kazania i później za jakieś nieprawomyślne słowo na temat władzy, na temat ustroju komunistycznego, na temat wolności, niepodległości, no to księża katolicy mogli mieć kłopoty. Zobaczcie, że ten totalitarny ustrój przeniósł się, można powiedzieć, żywcem do już prawodawstwa i orzecznictwa Unii Europejskiej, także Polski, ale już w nieco innym wydaniu. Nie? Już teraz czego innego nie można krytykować, no ale dalej nie można głosić prawd Pisma Świętego. Dalej, jeśli za komuny głosiłeś prawdy Pisma Świętego, tylko inne, nie? Że komunizm to jest diabelski ustrój, że własność prywatna, że wolność słowa, no to wtedy za to się szło w tiurmu, nie? A teraz, kiedy mówi się przesłanie Biblii na temat niektórych zboczeń, czy na temat modelu społeczeństwa, modelu rodziny i tak dalej.
W Finlandii to z kolei żona pastora, także też...
Tak, no tu mówię...
Blisko.
Ludzie, którzy no, do tej pory cieszyli się dość dużą sferą wolności, bo to jeśli zaatakujemy osoby duchowne, przywódców różnych tych wspólnot, no to wiadomo, że teraz to pójdzie w dół. Czyli te procesy to nie jest tam, żeby pastor Lacel, czy pastor Chojecki, czy inni nie mówili tego, co myślą, tego, czego naucza Biblia, ale po to, żeby zastraszyć całe społeczności. To są procesy, tu mecenas Andrzej Turczyn na moim procesie bardzo jasno o tym mówił, że to są procesy, które mają teraz wszystkich protestantów uciszyć. Żeby oni nie krytykowali bezbożnej, bluźnierczej nauki katolickiej. Nie? I tak jak rozmawiałem z innymi pastorami, to rzeczywiście tak to zostało odebrane. że to jest próba dyscyplinowania nas, protestantów, żebyśmy nie krytykowali katolickich dogmatów. Zobaczcie, tu w tych innych krajach, nie, Finlandia, Niemcy, no to atakowani są pastorzy, czy tutaj ksiądz Oko, za to, że mówią prawdę na temat homoseksualizmu, nie? Czy mówią tezy na temat homoseksualizmu, które się nie podobają lewicowym mediom, nie? Zobaczcie, jak katokomuna ten trend wykorzystała w drugą stronę, nie? Że tu oto środowiska takie narodowo-socjalistyczno-katolickie zaatakowały mnie, że mi nie wolno mówić prawdy o katolickiej mszy. I zobaczcie, że ksiądz Oko, którego tu broniliśmy, który miał głos w naszej telewizji i absolutnie jesteśmy za tym, żeby on miał wolność. Rzeczywiście tutaj sam ksiądz Oko przyznał, że w Niemczech ten dobór słów był bardzo, jakby to powiedzieć, historycznie i kulturowo niezręczny.
Ksiądz Oko stwierdził, że niektóre słowa czy sformułowania, jakich użył, przetłumaczone na język niemiecki, są 3 razy mocniejsze. Mm-hmm. I stwierdził, że za to może odwołać, przeprosić i po tych korektach ta książka się ukaże.
Tak, no tu myślę, że słuszna uwaga, ponieważ no, w Polsce to określenie, jakie on tam użył, chyba pasożyt, tak? Czy jakoś tak, no, ono nie niesie aż takiej konotacji. Pokazuje, że to jest organizm szkodliwy, który korzysta z jakiegoś większego organizmu, nie? Żywi się jego zasługami, dokonaniami i tak dalej. Nie? Czyli jest to oczywiście pejoratywne, negatywne określenie, ale nie wywołujące jakichś takich nienawistnych skojarzeń.
Też o diabelskim homolobby, które staje się coraz silniejsze, przytłaczające, o to też.
No tak, no ale to już, no to jest taka, no tak opisuje.
Wiem, jak to brzmi po niemiecku.
Też nie wiem, ale tu to słowo było używane w stosunku do Żydów, nie? I stąd jest to hitlerowska propaganda używała tego określenia w stosunku do Żydów i tu sam ksiądz Oko, no, mówi, że no rzeczywiście w języku polskim on nie widzi tego, nie widział tego, no ale po przetłumaczeniu na niemiecki rozumie, że tu konotacje są straszne i absolutnie nie było to jego intencją. Ale nie to chciałem powiedzieć, tylko że my występujemy w obronie księdza Oko, żeby on sobie tam mówił, co uważa. Z częścią jego wypowiedzi się zgadzam, z częścią się absolutnie nie zgadzam. Myślę, że bzdurzy, niebiblijne tezy gada i tak dalej, ale może. Ale może, bo jest, Bóg go stworzył wolnym człowiekiem, nie chce gada, co chce, nie? Jeśli chodzi o jego poglądy biblijne, polityczne, kulturowe i tak dalej, nie? Ale kiedy tu księdza Oko zapytaliśmy, czy pastor Chojecki też ma mieć taką wolność słowa, no to zobaczcie, co ksiądz Oko powiedział.
Każdy może się wypowiadać, ale jak w pewnych granicach, mówię, tymi granicami jest godność człowieka i szczególnie godność jego kontaktu z Bogiem. Dla nas katolików Eucharystia to jest największa świętość, za którą jesteśmy gotowi umrzeć. I myślę, że tak się nie powinno mówić.
Gdzie powinna być ta granica swobody wypowiedzi?
No, szacunek dla innych ludzi, którzy mają inną wiarę i dla ich świętości. Jednak no, przy całym szacunku dla pani ojca, takiego języka nie wolno używać. Dla nas katolików to jest największa świętość. To on niestety przekroczył granicę. Natomiast ja jeżeli no, krytykuję...
Ale co jest tą granicą?
Godność innego człowieka i też świętości, które on wyznaje.
Katolicka msza jest ofiarą za grzechy. A co mówi Słowo Boże? Po śmierci Jezusa na krzyżu nie ma już żadnej ofiary za grzechy. Jezus zapłacił doskonale. Każdy, kto dziś mówi, że składa ofiarę za grzechy, bluźni przeciwko ofierze Jezusa Chrystusa raz na zawsze złożonej za nasze grzechy na krzyżu Golgoty. Dzisiaj żywy Chrystus, nie przez księdza, nie przez Eucharystię, sam stoi u drzwi twojego serca, chce wejść, dać ci życie wieczne, chce cię zbawić ze skary za wszystkie twoje grzechy. To jest chrześcijańska Ewangelia, a to, co słyszeliście, co słyszycie codziennie w kościołach, to jest zabobon sprzeczny Biblii. I co? Księże, mogę tak mówić? Czy nie mogę? To widzicie taki no, zabieg, test, nie? słyszeliście poglądy protestanckie, bo to wszyscy protestanci biblijni mogą inaczej wyrażać, inną dynamiką, innymi słowami i tak dalej. To są typowe poglądy protestanckie, że katolicka msza, czyli ofiara za grzechy, jest bluźnierstwem wobec Chrystusa i jego ofiary raz na zawsze na krzyżu Golgoty złożonej. No i teraz według księdza Oko, no tak nie można formułować krytyki katolicyzmu, nie? Że to trzeba jakoś tak ekumenicznie, jakoś tak delikatnie. A ja mówię, a dlaczego ksiądz rości sobie prawo ingerowania w moją swobodę wypowiedzi? Ksiądz nie chce, żeby ingerować w księdza książkę i ja to szanuję, rozumiem i popieram. Ale jednocześnie wara księdzu od moich kazań. Tyle w temacie.
Właśnie, dlaczego ksiądz Oko może, ma móc mówić tam o diabelskim homolobby, ale już...
A ja nie mogę o diabelskich mszach.
Nie mógł.
Dlaczego? No, no właśnie to jest dlatego, nie?
Mówi, że granicą są świętości, które ktoś wyznaje. No jak ktoś no tak. wyznaje te...
A potwora spaghetti.
Homoseksualne świętości.
No, no właśnie, no to... dla kogoś może homoseksualizm jest świętością, dla innego potwór spaghetti jest świętością i ja nie mogę tego krytykować, ja nie mogę z tego drwić, ja nie mogę tego wyśmiewać i co, prokuratorem będzie straszył? No to to jest właśnie, zobaczcie, dzisiaj dowód, dlaczego wolność rozwinęła się tylko w krajach protestanckich. Bo katolicy, tacy, można powiedzieć, jak ksiądz Oko, nie wszyscy, bo są katolicy w mniejszości pewnej jednak, ale którzy rozumieją te biblijne wartości wolności, ale zdecydowana część katolików, takich jak ksiądz Oko, oni absolutnie nie rozumieją wolności. Wolność to ma być dla nich, a nie dla reszty. Nie? To jest smutne, ale pomimo takiego zboczenia intelektualnego, jeśli chodzi o podejście do wolności, dalej jestem za tym, żeby ksiądz Oko mógł mówić tamte swoje tezy, pisać książki, artykuły czy głosić kazania. Nic mi do tego. Nic mi do tego, tak samo jak prokuratorowi czy sędziemu. Nie? Jest wolność słowa, wolność myśli. Gdyby on nawoływał, zabijcie tego i tamtego, to już nie jest myśl, to nie jest wolność myśli. To jest zbrodnia podżegania do zabójstwa, kradzieży, gwałtu, co tam sobie wpiszesz, nie? Także to są całkowicie rozdzielne sprawy. Ale jeśli krytykujemy dogmaty jakiejś religii, krytykujemy zachowanie jakichś ludzi, nie? Czy grupy ludzi, że to jest złe, to paskudnie postąpili i tak dalej, to jest głupota, to jest zabobon, to wszystko jest w sferze wolności myśli. Jeśli tę wolność zabierzemy, to wtedy następuje stagnacja intelektualna i duchowa w danym narodzie. Dlatego katolicyzm inkwizycyjny, zobaczcie, doprowadził najwspanialsze, najbogatsze państwo ówczesnego świata do upadku. A biedna protestancka Anglia, stała się w tym samym czasie imperium, nad którym nie zachodziło słońce. Porównajcie sobie. Najbogatszą w świecie katolicką Hiszpanię z inkwizycją, czyli ze stagnacją intelektualną i duchową, tak, była potężna. Wcześniej zbudowała swoją potęgę, nie? I zgodziła się właśnie na kontrolę myśli, na świętą inkwizycję. I z państwa, które praktycznie panowało na morzach świata, stało się dziadem. Dlaczego? Właśnie dlatego, że zabrali ludziom wolność myśli. Bóg chce dla nas wolności myśli, bo w raju nas stworzył wolnymi. Dał nam wolność myśli i wolność wyboru. I ludzie wybrali bunt przeciwko Bogu. A Bóg na to im pozwolił, bo to jest cena wolności. Nie ma wolności, jeśli nie możesz postąpić wbrew tej wolności. Rozumiecie? Wbrew woli tego, który ci tę wolność dał. Nie? Dlatego w państwach protestanckich, chrześcijańskich najbardziej, można tak powiedzieć, to zresztą Felix Konieczny przyznał, że właśnie ta wolność najbardziej w protestanckiej Anglii się rozwinęła. To nie moje słowa, sprawdźcie sobie, Cywilizacja Bizantyjska Feliksa Koniecznego i tam znajdziecie stosowne jego odkrycia właśnie na bazie historii i kultury. To protestancka Anglia dała wolność swoim obywatelom, wolność myśli, Żaden kraj katolicki tego nie dał. I ksiądz Oko, widzicie, gdyby on miał być moim prokuratorem czy sędzią w mojej sprawie, to on by mnie skazał. Sobie by dał uniewinnienie, a mnie by skazał. No to jest katolicka niestety mentalność. Ona niestety w Polsce króluje. Nie wszędzie. W innych częściach świata już się wyleczono z tego takiego totalitarnego zabobonu katolickiego, ale w Polsce niestety nazywamy to katokomuną, ten zabobon króluje. Ale cieszę się, że no ksiądz Oko się cieszy z tego wyroku, mówi, że mimo wszystko no, on to nazywa takim remisem ze wskazaniem.
Zwycięskim nawet.
Zwycięskim remisem, no bo musi tam te, nie wiem, 14 czy ileś tysięcy, nie wiem jak tam przeliczenie dzisiejszego kursu euro, ale około chyba 14 tysięcy musi zapłacić. Mówi, że zapłaci to z przyjemnością, no bo on się tam troszy, czy ofiary tych księży pedofili, czy w ogóle przestępstw seksualnych. Także tę grzywnę, czy jak to tam nazwać, zapłaci chętnie, ale ma wolność dalszego głoszenia, dalszego publikowania. Jego książka może być przetłumaczona na język niemiecki o tej homomafii, czy tam lawendowej mafii, już tam nie wiem.
Tak, wewnętrzne nawet sprawy jeszcze stwierdził, katolickie. Że ten proces stał się właściwie doskonałą reklamą, jeśli chodzi o prawdę o lawendowej mafii.
No jeśli tak się cieszy z takiej reklamy, no to tam już mówię. Dobrze, że w tych wszystkich dotychczasowych procesach, bo mój proces no, ciągle czeka, nie? Wstępny tak, wyrok tego zaraz. Pierwszej instancji skazujący mnie, że nie wolno mi tak mówić, tak sędzia mnie tam pouczał, zresztą absolwent KUL-u pouczał mnie, że nie wolno mi tak mówić. No ja jednak uważam, że Bóg daje nam tę wolność do mówienia, szczególnie o grzechu, o zabobonie, o katolickich doktrynach. Jest to też historycznie przez całą renesansową kulturę i reformacyjną od 500 lat ugruntowane. I tu radziłbym sędziemu raczej zajrzeć do Biblii, raczej zajrzeć do ksiąg historycznych.
Sędzia chyba nawet nie zajrzał do tego, co mówiłeś.
No, mówiliśmy, że on był...
Miejscami
już,
wskazujecie za to, czego nie mówiłeś.
Został przygotowany wcześniej i to już tam mówiliśmy wielokrotnie o tym procesie. Rzeczywiście mój proces, w przeciwieństwie do tych procesów, o których mówimy, był przemilczany, bo on jest, mówię, pod prąd. Nie? Tam zwykle środowiska lewicowe oskarżają ludzi, którzy się odwołują w jakiś sposób do moralności biblijnej. Nie? A w moim przypadku to środowiska, powiedzmy, nie wiem jak je nazwać, bo niektórzy tą narodową, katolicką stronę to nazywają też lewicą, nie? No ale tak tradycyjnie to się mówi, że te narodowo takie szowinistyczne, czy patriotyczne, czy katolickie, czy jakie ich tam nazwać, socjalistyczne środowiska, no to się raczej zalicza do prawicy, nie? Ogólnie takich
tak się
mocniej
przyjęło jakoś.
Takich dogmatycznych jakichś katolików, no, zalicza się do prawicy, no to zobaczcie, oni wykorzystali tę lewicową pałę mowy nienawiści ubraną w różne paragrafy, nie? I uderzyli pastora chrześcijańskiego o dość, że tak powiem, powiedziałbym, raczej takich konserwatywno-wolnościowych poglądach, nie? Czyli jeśli mnie by gdzieś mieli tam jacyś obiektywni badacze zaliczyć, no to konserwatywny liberalizm jest po prawej stronie, nie po lewej, nie? Oczywiście liberalizm to właśnie wolność we wszystkich dziedzinach od gospodarczej po raczej.
I chyba ta składowa im się najbardziej nie podobała.
Ta składowa im się
konserwatyzm
bardziej,
to jeszcze, nie to jeśli podoba, będzie katolicki, nie? Ale wolność, ja.
Także ten, że tak powiem, proces nie jest przez środowiska lewicowe, tylko tak zwanej prawicy, no bo oni z prawicą tą biblijną nie mają nic wspólnego, no ale no niech tam będzie, że to jest ta tak zwana prawicowa część, tam media narodowe podżegały do tego procesu, tam nawet taki proceder był, że brali mój filmik, jakiś krótki wycinek, szli do człowieka i czy to cię obraża? Nie? No i on tam już wiedział, że ma to go obrazić. No, tak, bardzo mnie obraża. Ale w tym momencie kto dokonał przestępstwa, Czarek?
No ten, kto rozpowszechnia. Znaczy, nie, nawet nie tyle rozpowszechnia, ale temu komuś tak. Podsuwa
no tak,
ci, które wie, że go,
kto go
obrażą.
No to przecież nie ja go uraziłem, bo przecież ja się nie pchałem do jego życia, nie? To właśnie media narodowe leciały i tam podsuwały pod nos.
Jak my emitujemy program telewizji, to można włączyć, można też nie włączać.
Można sobie telewizję
trwam. Jak się komuś podstawi pod nos, no to już trudno nie obejrzeć.
To przestępca, nie? No ale to różne tam sprawy były. I tu media polskie, które no, są dziwnie jeszcze jakoś związane albo ze starą lewicą, albo z komuną, nie? Katokomuną nazwę, miały zgryz. No, nie wiedziały, jak to podejść, nie? Jak to... No przykładem niech będzie Eliza Michalik, nie? No ona raczej po lewej stronie sceny politycznej i dziennikarskiej jest plasowana. Ona, kiedy jeszcze nie miała wytycznych, co ma myśleć na temat mojego procesu, to myślała prawidłowo. Zobaczcie.
Jeżeli mamy mieć wolność słowa i swobodę wypowiedzi, to ludzie muszą mieć pewność, że mogą powiedzieć, co myślą, i państwo ich za to nie ukarze. Ja uważam, że ten przypadek pastora Chojeckiego, no, to jest przypadek, który należy śledzić, bo on jest takim papierem lakmusowym demokracji.
Papier lakmusowy demokracji.
I jeszcze dużo fajnych rzeczy jest cały program z nią w naszej telewizji.
Polecamy sobie odświeżyć.
Była właśnie, że
a właśnie później, kiedy...
Już to było przed wyrokiem. Po wyrokiem, po wyroku był już rozkaz milczenia i tu cisza, spokój.
Choć tak? Pani Eliza Michalik wielokrotnie poruszała sprawy wolności słowa, wolności religii
Nie,
w swoich programach, ale swojego przykładu już nie przywoływała.
No już nie. Tu widać dowód, że zna ten przykład, bo mówi, że trzeba obserwować ten proces. Rozumiem, że dziennikarską rolą jest też nagłaśniać to, ten skandal wolnej rzekomo Polsce, a kiedy już ten wyrok za parę tygodni, bo to gdzieś było gdzieś chyba 3 tygodnie przed tym wyrokiem, czy jakoś tak, to już cichosza, nie ma nic, cisza, nie. Nie wiedzą, co począć. No bo tak, staną w mojej obronie, no toż ludzie poznają moje poglądy. A to niebezpieczne dla z kolei liberalnego elektoratu, nie? Z kolei potępią, noż to jak, stanąć po stronie sotni jakiejś, czy różnie, wiesz, w ich umyśle, to też nie. I tak siedzą, i nic, i cisza, nie? No dobrze. Zobaczcie, że sąd apelacyjny, bo oczywiście odwołaliśmy się, nie? Tu 3 apelacje z mojej strony, tu różni adwokaci, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, zgłosili, oprócz tego mojego przyjaciela, mecenasa Turczyna, 2 inne kancelarie się zgłosiły, że też są zbulwersowane tym, co zobaczyły na tym procesie i absolutnie trzeba tu apelować.
A prokuratura jeszcze swoje może jeszcze, żeby jeszcze ostrzej.
A prokuratura stwierdziła, że muszę dostać wyrok więzienia. No tam może w zawiasach, to w zawiasach, ale to musi być wyrok więzienia. Oczywiście tam te różne środowiska hejterskie sobie kombinowały, że jak dostanę w zawiasach, zrobią mi zaraz, wyrwą jakiś inny tekst mój i dadzą mi drugi projekt, proces i jakbym przegrał, no to już zawias z zawiasem i pójdę siedzieć. Taka ich ta katokomunistyczna mentalność, no niestety to jest wolność po katolicku, nie? Tak się nazywa. Ale ja myślę osobiście, że choć tu Lublin to jest matecznik takiego arcyministra jak Czarnek, nie? Który jednocześnie jest bardzo świętojański, nie? Ministrantem go niekiedy pieszczotliwie tu czy my, czy inni nazywają, że to jest matecznik Ziobry, nie? Tu nawet jakaś szkoła prokuratury jest, no to już aż tam, wiecie? To mimo wszystko gdzieś ta jutrzenka swobody, wiecie, tu z Finlandii, tu z Niemiec, może i do Lublina gdzieś przez dziurkę od klucza zaświeci, żeby nie było takiego wstydu. Nie wiem, czy no, ktoś tam z was był w Lublinie, ale Lublin jest znany trochę z takiej legendy o czarciej łapie.
O.
Nie? Co patrzcie, historia, niby legenda, bzdury i takie różne tam, a coś w tym jest, nie? Że w lubelskim czy w Lublinie w Trybunale były najgorsze sądy w Rzeczpospolitej. Najgorsze sądy w Rzeczpospolitej. Do tego, już tam skracam, że nawet diabeł by sprawiedliwiej osądził niż lubelskie sądy. No i patrzcie, myślałem do tej pory, że to tylko legenda.
Mówi się, że w każdej legendzie jakieś ziarnko prawdy jest, no bo ludzie tworzyli te legendy, no, opisując czy to, co widzą w jakiś tam sposób. Także widać, że...
Ale mimo wszystko zapraszamy do Lublina. Tu jest też telewizja, idź pod prąd. To taka ciekawostka na rynku wolności w Polsce. Nieznana
tak,
gdzie indziej.
A Przemysław Czarnek no, pochodzi z koła oryginalnie.
No szkoda, że akurat na to no, chyba się tu okulawił, nie? Z tego powodu...
Profesor Kul.
Ta, no.
Także no, chyba nie... Trochę mogło to zaszkodzić.
No, tak, no, ryje beret, no.
Co do sędziego, co do sędziego jeszcze, który ciebie sądził, myślę, że mógłby wziąć przykład z tego niemieckiego sędziego, który pastora Lacella sądził. Powiedział, że to są jakieś dziwne stwierdzenia i tam, że tam, no, jemu się tam nie podobają, ale tu pastor potępia praktyki homoseksualne i teorie, że istnieją więcej niż dwie płcie, a nie same osoby, także no, nic mu nie może
nic mu
zrobić.
Do tego. No. Nic mu do tego. No sąd w Niemczech, tam wiecie, mówimy, że to jest państwo już na poły totalitarne, że nie ma wolnego dziennikarstwa, ale zobaczcie, jeszcze jakieś sądy tam są. I sąd mówi, ja nie rozumiem, ja się mogę z tym nie zgadzać, ale nic mi do tego. Co ten chłopina sobie tam gada? Nie? No niestety w Lublinie to zamiast wyroku to było kazanie. Ja myślałem, że to normalnie jakiś ksiądz proboszcz mówi do mnie. Już miałem padać na kolana, ale dzwonka nie było, nie? I tamtego. Przesłuchajcie sobie, ta mowa końcowa to jest normalnie majstersztyk, ja nie wiem, no. To mecenas Turczyn też mówi, słuchajcie, cała Polska powinna to usłyszeć. Co w sądzie okręgowym, czyli tej wyższej takiej trochę rangi, co w sądzie okręgowym się wyprawiało? Już rok temu będzie, nie? No bo to jakoś w czerwcu, na początku, nie? Sąd apelacyjny, czyli jeszcze wyższej rangi, nie? No siedzi i myśli, co z tym, że tak powiem, kukułczym jajem zrobić. I nie dziwię się, sąd ma teraz trudny wybór, no bo wiecie, w te źle, w te jeszcze gorzej, nie? I jak to? Na razie jest pas.
Na co czekają?
Nie
wiem. Się zmieni?
Nie wiem, na
może
co czekają.
Minister?
No niestety sprawiedliwość nie jest ślepa. Ten Temidel, nie? Z wagą, co się tam tego, no to ona tak ślepa, nie? Nie widzi trendów politycznych, nie widzi dominującego kościoła.
Ale teraz na banknotach są takie dla niewidomych, są znaki to.
Aha, to myślisz, że i dla sędziów też są jakieś znaki. No, Ziobro nad tym pracuje, żeby sędziowie wiedzieli, jakie mają wydawać wyroki, ale i tak wiedzą. Wiedzą, jakie są oczekiwania katolickich biskupów, wiedzą, jakie są oczekiwania katolickich rządów, nie? Czy to ministra sprawiedliwości, czy jeszcze innych, bo tu mamy takich pionków, nie? Czyli tych takich, którzy tam polecieli no, złożyć to oskarżenie przeciwko mnie, tak jak ciekawe jest, że na księdza Oko to doniósł inny ksiądz, nie? I to taki, który no, w takim w Austrii był, w jakimś takim seminarium duchownym, które oni takie bezeceństwa robili, że to normalnie, to nie będę wam opowiadał, bo może dzieci oglądają.
Rozumiem, że poczuł się urażony tymi no stwierdzeniami.
Tam, w każdym razie ksiądz doniósł na księdza, nie? U mnie no to tacy szeregowi katolicy, troszeczkę tam gdzieś zaangażowani w te media narodowe, które poniekąd no, partia rządząca tam jakoś hołubi, jakieś pieniądze im daje, ale kto był rzeczywistym inicjatorem tego procesu, nie? To ja nie wiem. Czy to biskupi katoliccy, biskup Budzik, czy jacyś inni, czy to ta strona nierządowa, bo tutaj takie działanie, no to jest nierządne, dlatego i kto w tym rządzie, to jeszcze nie wiem, no ale mam nadzieję, że tak się z czasem czegoś dowiemy. Komu tak bardzo telewizja Idź Pod Prąd przeszkadza? Są dwa paragrafy, nie? Po pierwsze, no to, co jużśmy mówili. Obnażanie zabobonu Kościoła katolickiego, jego bezbożności, jego grzechów i jego fałszywej nauki niebiblijnej, jego fałszywych sakramentów, które nic nikomu nie dadzą, są tylko sposobem na wyciąganie od ludzi pieniędzy i na otumanianie ich, nie? To jest pierwszy paragraf. Ale drugi paragraf to jest konsekwentna, stała krytyka komunizmu, zarówno w wydaniu rosyjskim, czyli sowieckim, jak i w wydaniu chińskim. Te dwa komponenty cechują naszą telewizję i te dwa komponenty, że tak powiem, ten atak na zabobon katolicki, atak na komunizm, są nie do zniesienia dla ludzi, którzy chcą zniszczyć w świecie wolność. I teraz mówię, nie wiemy, z której strony bardziej, a może te dwie siły, tak jak papież Franciszek z komunistami chińskimi, się połączyły zgodnie z takim starokomunistycznym hasłem hołodupki, hop, do kubki.
Zachęcam Państwa do pisania komentarzy i zadawania pytań. Zachęcam też do wsparcia telewizji Idź Pod Prąd. Naszym comiesięcznym celem jest 1000 osób wspierających. W tej chwili mamy na maj 650. To jest 24 maja, trochę gorzej niż w poprzednich miesiącach.
I to jest tu przykład tego, czym różni się podejście wolnościowe. My dajemy produkt, naszą telewizję, to co robimy każdego dnia, no i mówimy, słuchajcie, podoba to się wam, to wesprzyjcie to. To może być 5, 10 zł, może być 5 tysięcy, no kogo tam na ile stać, nie? Takie i takie wpłaty otrzymujemy, nie? Mam nadzieję, że nikt z was no, nie przyczepia się do tego, no bo tak, to jest wolny rynek, nie? Jest produkt, ktoś popiera, no to wpłaca. Nie popiera, nie ogląda, do widzenia i sobie idzie i wpłaca albo nie wpłaca na inną telewizję, nie? Podczas gdy wszystkie inne, zarówno te instytucje religijne, katolickie, jak i instytucje takie, powiedzmy, medialne, no to one żyją z jakichś dotacji, nie? I zwykle to są dotacje zrabowane ludziom pod przymusem, nie? Czyli państwo zabiera podatki, rabuje ludzi, a potem część tych pieniędzy daje mediom różnym, nie? No i teraz jak myślicie, te media będą krytykować rząd, który im daje pieniądze, czy nie? No pytanie retoryczne, nie musicie odpowiadać, każdy wie. Nie? Wystarczy sobie włączyć telewizję Trwam, czy nie, tam jakąś, jak Republika, czy jakąś tam rządową, nie? No to już w ogóle to szkoda włączać, to już od razu.
Republika już chyba nikt nie włącza.
Nie, to już passe. Ale no to rozumiecie, no kto płaci, ten wymaga. No nam płacą widzowie i nas rozliczają z tego, czy jesteśmy uczciwi w tym, co mówimy, nie? No a teraz Kościół katolicki. No niby tam jest co łaska, nie? To niby taka... Tak niby wolnościowo, nie? Jak każdy wie. No,
ale później... ile to łaska?
No właśnie, co łaska dają 500 zł. Ja, no tak tanio, kiedyś to za moich czasów jeszcze, nie?
Ja na teraz inflacja.
Ja to 300 za ślub zapłaciłem, nie? Tak ksiądz trochę kręcił.
Przystępnie.
No przecież nie, no dlatego wziąłem, nie no. Tanio bierze, ceremonia będzie i tak dalej. Wtedy jeszcze byliśmy katolikami w ruchu oazowym. Znaczy w otoczeniu ruchu azowego, tak powiedzmy, bo tam już na przykład takim głównym ministrantem był jeden z lubelskich księży. On mnie tam prosił, Paweł, ty nie mów, że ty mnie znasz. No to już tam, muchu, nie będę mówił, że cię znam. Nie? Już jak tam sobie życzysz, no ale nie podoba mi się twoja postawa, bo to skundlenie i jak to, starych przyjaciół nie pamiętasz? No nie udawaj. Także to już tam inna historia, nie? Także za 300 zł... Przyjdziemy, dobra, cena biorę, nie? Oczywiście sobie dworuję. Nie? Ale większość katolików wierzy, że to, jak oni dadzą księdzu, to wpływa na ich zbawienie. Bo oni sobie jak gdyby kupują wejście do nieba. Bo tam w katolicyzmie zbawienie nie jest dzięki temu, co Chrystus zrobił na krzyżu. Mówimy, chcesz być zbawiony? Jezus już stoi u twoich drzwi. Sam mu otwórz drzwi, on wejdzie i cię zbawi. Nic mi do tego, ja cię tylko informuję, że jest taka oferta. Normalnie, nie? Dziś Jezus chce ciebie zbawić. Za darmo. Już zapłacił wszystko. Nic nie musisz dodawać, nie? No to katolicy mówią, po cóż oni tak mówią? To już cały interes nam pieprznie. Jak będzie zbawienie za darmo, to kto będzie nam dawał jakie pieniądze? Zbawienie, tu ksiądz Oko by was pouczył, jest dzięki. No tam może i coś Bóg zrobił, ale dzięki dobrym uczynkom. Bardzo ważne. A, i to te dobre uczynki, to są dawanie na Kościół, nie? Piąte przykazanie, chyba zmienione. Było kiedyś zabaw hucznych nie urządzać, dawać kasę na Kościół katolicki, to jest dobry uczynek po katolicku, nie? Ksiądz Tadeusz Rydzyk tam zna się na tych dobrych uczynkach, nie? I sakramenty, o, święte znaki, bez nich nie pójdziesz do nieba. Ha, ha. A żeby tak ksiądz się postarał. No bo jak ksiądz, na przykład mechanikowi samochód reperuje, no to tak, panie, no postaraj się, to jeszcze jakiś napiwek da, nie? No to jak ksiądz sakrament będzie ci odprawiał, od którego zależy twoje wejście do nieba, to nie dasz mu? No dasz, żeby dobrze odprawił, a nie byle jak, nie? A może by biskup? Noż to wtedy w tysiąca trzeba liczyć ofiarę, już tuż nie tak tego. Czyli strachem przed piekłem wymuszają na ludziach datki, żeby sobie kupowali zbawienie, nie? I to jest nieuczciwe. I zobaczcie, my zagrażamy rynkowi, bo mówimy, że zbawienie jest za darmo. Kto chce, może nas wesprzeć. To nie. I jemu też powiemy, nie? Nie ma problemu, nie? Czyli psujemy katolicką firmę.
Pamiętam, jeden apostoł też tak zagroził rynkowi figurek.
No właśnie, no to zaraz mu proces chcieli, a jeszcze najlepiej samosąd i ubić. No to już przeczytajcie sobie. Wielka jest Artemida Efeska, to o tym zabobonie też było.
To w Dziejach Apostolskich. Teraz, z tego co wiem, ślub to od 500 się zaczyna.
No to jakiś chyba poznajomości, to nie, to słaby ślub, ja bym takiego
tysiąc,
nie brał.
I 1000, i 2000.
Kurski pożałował i co? I musiał później za unieważnienie, to z 10 tysiączków musiał dać, a za ten ślub z Kaczyńskim, to już na pewno za 500 zł nie było. No widzisz?
Ale to jak się składa reklamację, to dlaczego Kurski płaci? Jak mu nieważny ślub zrobił?
Bogu byś się sprzeciwiał? Z Bogiem chcesz dyskutować? Wiesz ty!
To jakby się wydawało, że jak
500 plus
udzielili
musisz
nieważnego
dopłacić.
Ślubu, to powinni zwrot pieniędzy zrobić, a nie jeszcze pobierać.
Zwrot pieniędzy razy 10!
Ksiądz doniósł na księdza, ale w Niemczech pastora Lacella też jeszcze czeka postępowanie w jego kościele ewangelickim w Bremie, wszczęte dwa lata temu postępowanie dyscyplinarne. Ale było zawieszone do czasu zakończenia postępowania karnego i tu nie wiadomo, co się jeszcze stanie.
No tak, niestety spora część duchowieństwa, także protestanckiego, przestraszyła się tego walca, tej ideologii gender, ideologii homo i tego, że oni już mają w rządach, we władzach państw główne, że tak powiem, role. No to się przekłada, Temida nie jest ślepa, no to sędziowie wiedzą, jak trzeba, że tak powiem, rozstrzygać. Czyli spora część hierarchii kościelnej, także w Polsce wielu pastorów, mówiłem, że przecież cicho siedzieli podczas mojego procesu, czyli byli ciężko przestraszeni. Nie chcieli się wychylać, nie chcieli się narażać. No wstyd, to tchórzowskie działanie, no ale to już tam mam nadzieję, że teraz, drodzy bracia, wiecie, że popełniliście poważny błąd i nielojalność w stosunku do nakazów Chrystusa. Nie? To nie, tam nie o mnie tu chodzi. Tu o wolność słowa dla każdego chodziło i chodzi dalej, nie? No ale to zostawmy. Widać, że spora część tej hierarchii kościoła niemieckiego, protestanckiego, no, chciała rzucić na pożarcie tego księdza Lacella, odciąć się od jego poglądów, byle tam nie było kłopotów dla kościoła. I już tam, czy to on mówił prawdę, czy nieprawdę, to nie ma żadnego znaczenia. Odcięli się, to postępowanie jakieś, które mówisz, że do dzisiaj tam jeszcze trwa. Ja myślę, że będą się tak raczkiem, czyli tyłem wycofywać z tych wszystkich restrykcji. Tu oczywiście ja udzieliłem bezpośredniego wsparcia pastorowi Lacellowi. On podziękował osobiście w liście do mnie też za to. Tam też dość dużo ludzi komentowało, bo to było i w wersji niemieckiej z lektorem i w wersji polskiej. Także no, co mogliśmy zrobić, to zrobiliśmy, jeśli chodzi o pomoc dla pastora Lacella. Zresztą dla księdza Oko również to samośmy zrobili. No zobaczcie, że jakoś z poparciem nas jest trudniej. Ale
też mi się skojarzyła historia właśnie Pawła, który w liście do Tymoteusza pisał: w pierwszej obronie mojej nikogo przy mnie nie było, wszyscy mnie opuścili.
Za wyjątkiem jednego Pana Jezusa Chrystusa. Nie? Także oczywiście nie jest to przyjemne, że tu protestanci polscy nie zrozumieli dokładnie, o co się toczy sprawa, że to nie chodzi o żadne tam moje wypowiedzi czy niewypowiedzi. Chodzi o to, że telewizja Idź Pod Prąd ma coraz większe zasięgi, że coraz więcej ludzi słucha tego, co mówimy, coraz więcej ludzi sięga do Pisma Świętego i to zarówno dla komuny, jak i biskupów katolickich jest śmiertelne zagrożenie. Oni to wiedzą. I dlatego ten proces. No to przecież jest oczywista oczywistość, nie? Niestety, no mówię, Kościół polski jest słaby. Niedawno o tym mówił Zdzichomiara, no taki misjonarz już z dawnych czasów, z lat 80. tu w Polsce, z tego ruchu protestanckiego Campus Crusade, dzisiaj to się MT28 nazywa, no i zobaczcie sobie, kilka dni temu on mówił o tym, jakie są słabości Kościoła w Polsce, tu na zjeździe pastorów polskich, ukraińskich, amerykańskich, dyskutowaliśmy też stan Kościoła protestanckiego w Polsce, że to jest tam najwyżej, powiedzmy, 30 tysięcy członków, tych wszystkich kościołów razem wziętych, nie, no to wiecie, na Ukrainie to podejrzewam, że jeden kościół może mieć lokalny więcej członków niż wszystkich protestantów razem w kościołach w Polsce, nie? I jak to jest, że za naszą wschodnią granicą od kilkunastu, no więcej, od prawie 30 lat rozwija się bardzo dynamicznie chrześcijaństwo biblijne, a polscy protestanci nic, nie mają żadnego pomysłu, nie? I tu telewizja idź pod prąd, no chwała Bogu, cieszę się z tego, nie mówię tego jakoś tam w sposób pyszny, no pokazała, że jednak w Polsce można coś zrobić z błogosławieństwem Bożym, z odwagą, z wiernością Słowu Bożemu, z postawieniem na szali swojego życia. Można coś w Polsce zrobić. Można dotrzeć do setek tysięcy ludzi, bo takie mniej więcej mamy zasięgi, nie? No i to pokazuje, zadaje kłam tej niemożności. Bo tu wszyscy protestanci do tej pory w Polsce się tak, można powiedzieć, tu uogólniam, no ale chcę pokazać pewne trendy, zasłaniali, że w Polsce nic nie da się zrobić, bo Polska jest katolicka i tak już będzie. Nawet dyskutowałem kiedyś z nieżyjącym już panem Targalskim. On raczej jest, znaczy był niewierzącą osobą, ja mu tam mówiłem o Chrystusie w sposób taktowny trochę, ale on mówił, pan chce, żeby Polska była protestancka, a to jest niemożliwe, bo Polska będzie katolicka, to jest dogmat. Z tym się nie dyskutuje. No mówię, no ale no jak to? To talibowie w Afganistanie nie przyjęli dogmatu, że Armia Czerwona jest niezwyciężona, nie? Wszyscy tak myśleli, a oni nie wiedzieli bidoki, no i pokonali tę Armię Czerwoną. Podobnie zresztą dzisiaj robią Ukraińcy w pierwszym dniu wojny. Taki tweet popełniłem. Oby to był drugi Afganistan. No i jest, nawet większy, bo już
dużo szybciej.
Dużo większe klęski armii Putina zadają bohaterscy żołnierze ukraińscy niż w Afganistanie. Tam ci różni mujahedini, tacy, śmacy, no tam już nie będziemy wchodzić w te odmiany tych muzułmańskich bojowników z Rosją sowiecką. No i tak samo ja nie wierzę, że Polska musi być katolicka, bo Polska kiedyś była protestancka. O tym się nie mówi. To w szkole Czarnka nikt wam o tym nie powie. Ale na terenie Królestwa Jagiellonów powstało pierwsze państwo protestanckie. To właśnie były Prusy książęce, nie? Hołd pruski, o tym się mówi w szkołach. Obraz Matejki wszyscy znają, a nie wiedzą, co to znaczy. Że pod berłem polskiego króla powstaje pierwsze w dziejach w historii świata państwo protestanckie, nie w Anglii, tu, w Polsce. Prawie, że nad Wisłą można powiedzieć, nie? Także o tym się nie mówi. Nie mówi się o Złotym Wieku. Co to był Złoty Wiek? A to była właśnie dominacja Słowa Bożego i wiary, osobistej wiary w Jezusa Chrystusa. Zabobon katolicki odchodził, można powiedzieć, na drugi plan, a na pierwszy plan Jezus i Biblia. Polscy szlachcice, polscy magnaci, a na Śląsku Cieszyńskim i pod Nowym Sączem to nawet polscy chłopi mogli poznawać Słowo Boże osobiście i ci na Śląsku Cieszyńskim przetrwali katolicką okupację austriacką, właśnie trwając przy Biblii i czytając ją po polsku. Także o tym się w szkołach nie mówi. Polska była protestancka. I dlaczego nie może być znowu? Wiesz, Czarek, dlaczego? Bo ja nie wiem.
A potem stało się to, co? Coś podobnego jak w Hiszpanii. Przyszła kontrreformacja, przyszli jezuici.
Palenie kościołów, tumulty. Przecież Lubelszczyzna roiła się od budynków zborów kościołów protestanckich. Dzisiaj praktycznie w stanie funkcjonującym jest jeden na krakowskie przedmieście i Ewangelicka, nie? To tam właśnie jest kościół luterański z końca XVIII wieku i ruiny takiego prawie, że samego kościoła, tym razem kalwińskiego, są w okolicach Piask. Teraz już ładnie to jest odrestaurowane, także jak ktoś jedzie dwupasmówką i zbliża się już do Piask, tam się dwupasmówka niestety kończy, to popatrzcie w prawo i zobaczycie fajnie, bo tam to krzakami zarosło, żeby nikt tego nie widział. Teraz jakiś tam projekt unijny został zrobiony, co zostało pięknie oczyszczone i wyeksponowane te ruiny. To są tylko dwie pozostałości kościołów protestanckich, kiedy ich tu było setki. Setki, nie? Rejowiec to jest przecież też już niedaleko od Piask, tam też w tamtą stronę, to jest miasto przez protestanta Reja. Ja czytałem artykuł, wyobraź sobie, jak to jest ten dziennik wasz, nie nasz, tylko ich dziennik, Nie? Nie. No. Nasz dziennik, jakby ktoś chciał znaleźć. I tam chyba jakaś pani Wachowicz coś tak nie napisała, że to jest właśnie jeden z najbardziej znanych protestantów. To właśnie on porzucił łacinę i zwrócił się do języka polskiego. On uświadamiał szlachtę właśnie w tych sprawach biblijnych. Zobaczcie sobie, rozmowa między panem, wójtem, a plebanem. Nawet odgrywałem pana w tej sztuce, już przerobionej troszeczkę na język taki współczesny. Pamiętam tylko, na ołtarzu jajca liczą i tak dalej, takie tam rzeczy ten rej wypisywał. I w utworze tej pani chyba Wachowicz, w tym dzienniku nasz, ich dzienniku, nie? To było, no, taki szlachcic Sarmata, tam w duchu swojej epoki, wiecie, czytelnik, to myślę, że to dobry katolik był, nie? Wiecie, jak w Nagłowicach szkoła jest reja, nie? To wiecie, kto święcił, znaczy jak było nadanie imienia szkole, to kogo zaprosili? Myślicie, że może jakiegoś pastora tam luterańskiego, czy miejscowego, gdzieś najbliższego? No tam na pewno nie było jeszcze wtedy kościoła, może teraz jest, dobra, nie wiem. Biskupa katolickiego zaprosili. To jest zryta katokomuna normalnie.
No i potem w tej tak no, świętowanej drugiej konstytucji na świecie było religią narodową panującą jest i będzie wiara święta rzymska katolicka. Może stąd to przekonanie, że będzie na zawsze.
No to niestety...
W konstytucji zapisano.
Niestety
i co gorsza za zmianę wyznania, przejście od wiary panującej do jakiegokolwiek wyznania jest zabronione pod karami apostazyi.
Czyli karą śmierci, można tak powiedzieć. Tego nikt nie mówi o Konstytucji 3 maja. To zrobili ludzie, którzy tam z Kościołem i chrześcijaństwem niewiele mieli wspólnego, bardziej ich kręciły te nowinki z Zachodu, takie już oświeceniowe. I oni dodali ten paragraf, żeby przekupić biskupów katolickich, żeby poparli Konstytucję 3 maja. To się połowicznie udało, bo rzeczywiście niektórzy tam duchowni katolicy poparli, ale większość to nie pomogło. Większość hierarchii katolickiej pozostała przy targowicy, przy Moskwie, przy zdradzie narodowej. Także to jest taki wstydliwy, hańbiący dla ówczesnej elity polskiej zapis Konstytucji 3 maja, ale on praktycznie był, można powiedzieć, martwym przepisem. Chodziło o to tylko, żeby zbić ten argument, że to niekatolickie, nie? Że te przemiany, które obywatelskie, które Konstytucja 3 maja proponuje, są niekatolickie, są jakieś tam masońskie, protestanckie, czy jakieś tam jeszcze. No to oni, tak wiecie, oblali to lukrem i powiedzieli, że religia katolicka jest panująca, a mieli to głęboko w poważaniu. Bardzo podobnie zrobił ksiądz Blachnicki. Bo przecież ksiądz Blachnicki przyniósł biblijną Ewangelię Polsce. Joe Łosiak z nim rozmawiał, pokazał mu tę książeczkę o, tu mam, czy słyszałeś o 4 prawach duchowego życia. To jest o tym właśnie, że nie przez sakramenty, nie przez uczynki, tylko i wyłącznie przez osobiste zaufanie Jezusowi Chrystusowi bez pośrednictwa księdza, kościoła możesz otrzymać zbawienie, możesz być pewny tego zbawienia, nigdy go nie utracisz, masz już przebaczone do końca życia wszystkie grzechy i tak dalej. To wszystko jest w tej broszurze. Ksiądz Blachnicki rozumiał Biblię, on był ateistą, no później, kiedy miał jakieś takie pierwsze doświadczenie, będąc w więzieniu w Katowicach, wiary w Boga, zaczął czytać Biblię, no i w tamtych czasach, no to jedyny kierunek taki, żeby bardziej Biblię poznać, no to było seminarium katolickie, no tam też i poszedł, nie? Ale ciągle coś mu tam nie pasowało, próbował reformować ten kościół na swój sposób, na swoje jakieś poznanie, zaczął gromadzić młodzież, mówił, że tu jest jakiś klucz, no ale w pewnym momencie, to jest 75 rok, traci wizję i nie wie, w którą stronę dalej ma iść z tym ruchem oazowym. Modli się on i przywódcy, już ci animatorzy, modlą się, Boże, daj nam jakiś nowy kierunek, jak mamy dalej rozwijać ten ruch. I wtedy tu na Kulu, parę kilometrów stąd, następuje to najważniejsze spotkanie w duchowej historii chyba 100 albo więcej lat Polski. Misjonarz protestancki z Campus Crusade przyjeżdża do Lublina, tam na festiwal Sacrosong, jakieś piosenki tego Trele Morele, ale tu w kulisach następuje spotkanie z księdzem Blachnickim. Joe Łosiak mówi, to jest metoda, którą dotrzecie do młodego pokolenia z prawdą o zbawieniu tylko i wyłącznie w Chrystusie. Czy ksiądz to bierze? Biorę. To ja daję setkę misjonarzy, którzy wyszkolą w Trimiga waszych animatorów i pójdziecie w Polskę. I tak się zaczęło. A potem była Solidarność i tak dalej, a potem komuchy za wiedzą części duchowieństwa katolickiego zamordowali księdza Blachnickiego, podobnie jak i w tym samym mniej więcej czasie księdza Popiełuszkę. No ale to już inna historia.
Komentarze naszych widzów. Maciej, katolicyzm tak samo jak komunizm chce wychować ludzi niemyślących. Taką masą łatwo się steruje.
Dokładnie tak. No, sam, jakby to powiedzieć, przebieg mszy katolickiej jest wzorowany na dwóch systemach. Na systemie kapłaństwa żydowskiego, nie? Że tam był lud, takie profanum, nie? Tacy, którzy nie mieli dobrej relacji z Bogiem, nie byli oczyszczeni, można powiedzieć, i na kastę kapłanów. I oni byli oddzieleni od reszty narodu, byli wybrani do tego kontaktu z Bogiem. Czyli to jest pierwszy wzór i tak katolicka msza, tak jeszcze katolickie kościoły, nawet do dzisiaj są niektóre budowane, ten gotycki wzór, tu oddzielenie, tu jest sakrum, tu jest Najświętszy Sakrament, nie? Tutaj takie tam, że księża mogą tylko chodzić, takie tralki tam są, nie? Ministranci i księża, tacy trochę święci, no i tu reszta tych profanów tam sobie przychodzi po sakramenty, no i oni ich tam karmią. A drugi system to system feudalny. Stąd to bogactwo szat, ten przepych, te złote trony, te jakieś złote, a skromne, takie te, nie, te lagi gumowane ze złota czy srebra. Te wszystko musi być drogie, złote i wbijające takiego zwykłego, to przypominam, że jeszcze do prostych ludzi na dzisiaj to już nie działa, miało działać, że o, to jest pan wielki, jak cesarz albo król. No zobaczcie, no to tak toż to wygląda. To jest feudalizm świętego Mikołaja w czystej postaci. Dokładnie tak samo ruski cap też się przebiera, nie? Ten jakąś Michajłow, ten co na papierosach się dorobił, a teraz robi za głowę cerkwi moskiewskiej dokładnie takie same gusła i zabobony. Tylko tam Putin, że tak powiem, to sponsoruje, hoduje. No a u nas, no to ludzie, niestety Polacy sami płacą na ten zabobon. Także katolicyzm jest zbudowany w systemie starotestamentowym i w systemie feudalnym. To są dwie składowe katolicyzmu. I przekładając to na społeczeństwo obywatelskie, będzie to, zawsze w katolicyzmie będzie to ciemne społeczeństwo, które łatwo jest sterować, to właśnie nasz widz o tym pisze. Zarówno ksiądz będzie sterował, jak i władza polityczna. Tu ciekawa jest ta notka, o tym sobie może jeszcze porozmawiamy w dogrywce, ale zasygnalizuję. Niemcy jak chcieli trzymać Polskę za pysk? Różne rzeczy, ale powiedział, Kościół katolicki nam w tym pomoże. Kościół katolicki pomoże nam Polaków trzymać za pysk, żeby się nie rozwinęli. Nie? No to na dogrywkę zapraszam, to więcej.
O tym więcej o 18.
I puentując, jak się patrzy na kraje protestanckie, mamy całe ulice, setki, tysiące porządnych, dobrze utrzymanych, wygodnych domów. I gdzieś skromny kościół. Kraje katolickie. Katedra, że dech zapiera. Mało nie, z sandałów nie wyskoczysz, jak zobaczysz. A jeszcze jak organy, a jeszcze jak kadzidłem zajadą, to jak na heavy metalowym koncercie normalnie dla bidoty, nie? A teraz wyjdź z kościoła. Kurna chata! Lepianka z anteną satelitarną. Burdel na podwórzu. Serdel w domu. I tak dalej. No to tak się różni wpływ Ewangelii Jezusa Chrystusa na społeczeństwa. Zobaczcie kraje protestanckie. Wiele milionów Polaków już widziało Anglię, północne Niemcy, czy Stany Zjednoczone, kraje skandynawskie, Holandię, Szwajcarię. I zobaczcie, jedźcie na wschód. Czym dalej na wschód, tym gorzej.
Marcin Lewicki, usłyszana historia z komunii. Ksiądz mówi, proszę mi dać 150 zł za odprowadzenie dziecka do ołtarza. Kobieta mówi...
Opa w dupę!
Kobieta mówi, ja już dałam tamtemu księdzu. To sobie zapisał na kartce i poszedł po swoją działkę. Oto tajemnica wiary, złoto i dolary, tylko szkoda tych zwodzonych dzieci.
To jest po prostu... Żeby to jeszcze było tylko takie wydrwigroszowanie, że wiesz, za przeprowadzenie dziecka z punktu A do B, 15 metrów, 150 zł się należy, nie? No to jeszcze, no głupi niech płaci. Ale to są dwa jeszcze kolejne tragedie narodowe. To jest rycie beretów temu dziecku. To jest wychowywanie kolejnego, można powiedzieć, posłusznego członka katokomunistycznej społeczności. Bo on jest właśnie od dziecka prowadzony, to jest Bóg. On nie wie, czy to, wiecie, o Bogu nie ma jeszcze, ale to jest Bóg lub przynajmniej jego reprezentant, którego trzeba całować w rękę księdza dobrodzieja. Czyli ryje mu beret. Później mamy właśnie społeczeństwo, które nie może zbudować klasy średniej. Nie może, bo do tego wolność jest potrzebna, nie? Ale jest jeszcze przynajmniej dwie gorsze sprawy. Część tych dzieci zostanie zgwałconych przez waszych księży. Od 5 do 10% księży to gwałciciele. I to nie jest tak, że 5 do 10% dzieci zostanie zgwałconych. Tylko jak jest? To Bartek może wam powiedzieć i inni. Wczoraj mówiliśmy o tym pierwszym wygranym procesie historycznym. To są drapieżcy seksualni. A biskupi przenoszą ich z parafii do parafii. Czyli ich będzie tylko 5 czy 10%. Ale dzieci zgwałcą 30%. Bo są nienasyceni. Bestie w sutannach. No i trzecia sprawa dla wielu może nieistotna. Ale jeśli nie zwrócisz się osobiście do Jezusa Chrystusa, a będziesz polegał na zabobonach katolickich, na ich sakramentach, na chodzeniu do kościoła, na pielgrzymkach, jakichś nie wiadomo czym jeszcze, to przed Bogiem zostaniesz ze swoimi grzechami. Czyli sam poniesiesz karę za swoje grzechy, a wiesz, jaka to jest kara. Oni chowają przed tobą najważniejszą prawdę wszechświata. Jezus już umarł za twoje grzechy i dziś chce cię zbawić bez sakramentów, bez księdza, bez kościoła. To jest między tobą a nim. On do ciebie osobiście stoi i kołacze. To jest to, co oni chcą, żebyś nigdy nie usłyszał.
Wczoraj wyrok, kuria Kaliska ma zapłacić 300 tysięcy złotych odszkodowania właśnie dla ofiary księdza. Notka na naszej stronie spodprąd.pl i polecamy też książkę Wywiad Rzeka właśnie z Bartkiem Wygrałem z księdzem pedofilem. No teraz jeszcze grałem z diecezją, można powiedzieć.
Chroniącą pedofili.
Książka oczywiście w sklepie Idź Pod Prąd, sklep idźpodprąd.pl. Jeszcze wasze komentarze. Krystyna, u nas ślub to co łaska, ale nie mniej niż 1000.
No tak, już tu wiecie, to ja to brałem w zamierzchłych czasach. Jeszcze stare pieniądze były, to może nawet mniej było niż dzisiaj 300. No nie tak dużo, no. No
Frank
może.
Martin, Duda powinien naciskać gdzie trzeba, aby proces pastora Chojeckiego został umorzony. Umorzony,
no,
to słabo.
Niewinny, jak jestem niewinny, to ma być niewinność i koniec, nie? To jest hańba dla trzeciej RP. I to wszyscy wiedzą. Tylko niewielu się boi to powiedzieć. Znaczy niewielu ma odwagę, przepraszam, to powiedzieć.
Tomasz pisze, sąd ma teraz wielki problem. Wie, że wolność słowa jest najważniejsza lub tylko udaje, że jest. Wiedzą, że prawo jest po stronie wolności, ale sędzia źle tę wolność zrozumiał i teraz się ubiczują.
Myślę, że nawet nie chodzi o jakieś takie przyznanie się do winy. Myślę, że tu są naciski. Tu są naciski albo ze strony kurii katolickiej, albo ze strony politycznej. I to jest,
bo
myślę...
Zobu.
Albo z obu. I to jest rzeczywisty problem.
Tadeusz pisze, przy dzisiejszej praworządności według ministra prokuratora generalnego Ziobry to wszystko jest uzależnione od tego, jakie rozgrywki przy korycie dadzą mu przewagę nad prezesem Kaczyńskim.
No, Tu myślę, że sprawa Kaczyńskiego i rozgrywek wewnętrznych w PiS-ie jest dużo mniej istotna. Że zagrożenie, jakie niesie w sobie telewizja Idź Pod Prąd, to co tu razem robimy, jest daleko większe niż jakieś przepychanki przy korycie. Nie? To zagraża filarom zniewolenia Polski, czyli katokomunie. Dlatego tak zaciekle ze wszystkich stron nas atakują.
Polecamy oprócz artykułu o wyroku na diecezję kaliską, też drugi artykuł, przekaże prezydentowi wasze poparcie.
Tak, bo kiedy to jest nasze zadanie i nie tylko nasze, no to każdy uczciwy dziennikarz powinien to robić. Kiedy prezydent robi coś złego, to powinien się z bardzo mocną, jasną i otwartą krytyką jego zachowania i postaw spotkać. To jest dla niego zabezpieczenie, bo władza korumpuje. To jest oczywiste. Jak on jest w otoczeniu klakierów, no to on może już myśli, że półbogiem jest czy coś takiego. Na każdego to będzie tak działać. Przecież to na filmie, czekaj, Polityka, chyba tam jest jakiś ministerek taki spod sutanny wyskoczył księdza Rydzyka, nie? Taki niby świętojański, nie? A jak zostaje ministrem, tam nie wiadomo czego, nie? To zaraz prostytutki i worki pieniędzy, łapówki i tak dalej, nie? Jak szybko. To jest, myślę, dobra alegoria, nie? Oczywiście to tam pewnie jest zebrane z kilku przykładów, nie? W jeden taki nowotwór, ale myślę, że ta kariera czy upadek tego chłoptasia jest symptomatyczny. Dlatego każdy na szczeblu od sołtysa tam po prezydenta potrzebuje krytyki obywatelskiej, ostrej, konkretnej, nie tam przebierającej w słowa, krytyki obywatelskiej. Wtedy się może otrząsnąć. Ale przesadziłem, nie powinienem iść w tą stronę. Rzeczywiście to się Polakom nie podoba. Są odważni ludzie, którzy jasno mówią, że się tam zhańbiłem to czy tamto i tak dalej. Nie? Oczywiście w drugą stronę, kiedy prezydent robi coś dobrego, a może to być niepopularne w tym momencie nawet, wtedy uczciwi ludzie mają murem za nim stanąć. Mówi, nie, dobrze robi. Trzeba, teraz mówiliśmy właśnie z panem ministrem Ardanowskim wczoraj, że teraz rosyjska ta dezinformacja, kłamstwa rosyjskie, hejt w internecie będzie przybierał na sile, bo ludzie są zmęczeni różnymi negatywnymi skutkami wojny i będą chcieli znaleźć kozła ofiarnego i to wytłumaczenie, a to przez Ukraińców, a to przez tego, będzie miało większy rezonans. Czyli dzisiaj to, co robi prezydent Duda, nie jest już tak popularne. Jakby to robił, wiecie, tam półtora miesiąca temu, no to nie, ale dzisiaj te jego słowa, te jego działania, to naprawdę jest coś niezwykłego na miarę polskiej historii, nie? Że on na naszych oczach z takiego nijakiego polityka no staje się wybitnym głosem Polaków, nie? No zobaczę, czy za tym pójdą czyny. Będziemy tu bardzo, że tak powiem, ostrożnie i skrupulatnie go rozliczać z tego, ale za to, co zrobił na przykład w niedzielę, nie? Chwalimy go bez dwóch zdań. I to jest właśnie rola wolnych mediów. I wara jakiemukolwiek sądowi w ingerowanie w wolność krytyki obywatelskiej, bo to jest filar wolności. To jest filar państwa, nie tam trójpodział władzy. Trójpodział władzy będzie czy nie będzie, nie ma wielkiego znaczenia. Ale czy wolność słowa i religii jest? To jest czynnik, który sprawi, że państwo upadnie, tak jak Hiszpania, czy wzrośnie, tak jak biedna Anglia.
Przekażę prezydentowi wasze poparcie. Jan Krzysztof Ardanowski, doradca Andrzeja Dudy w Idź Pod Prąd. To artykuł na stronie idźpodprąd.pl. Polecamy też wczorajszy program, jeśli jeszcze ktoś nie oglądał. Zapraszamy też na spotkania z Joe Osiakiem. Cały czas trwa trasa Joe Osiaka po Polsce, wiosenna, 28-29 maja w Lublinie, 1 czerwca w Krakowie, 5 czerwca w Hrubieszów i Chełm, 9-10 czerwca Pomorze Gdańskie i 11-12 czerwca Szczecin. Poszczegóły piszcie na kontakt @idzpodprad.pl. O 18 zapraszamy oczywiście na dogrywkę, jak mówiliśmy o tym, jak Niemcy kolonizują wciąż Polskę i tu Europę, próbują cały czas, i jak kanclerz Niemiec chyba chce wygranej Rosji. Tak przynajmniej wynika z tego, co robi.
I jaka już w latach 90. była w tym procesie rola Kościoła katolickiego? To jest, myślę, dla katolików wyzwanie. I zobaczcie, że żaden komentator, za wyjątkiem naszej telewizji, bo ja już na Twitterze o tym pisałem, nie porusza tego wątku. Tylko reprywatyzacja, rozdrobnienie polityczne, napuszczanie tego. A gdzie rola Kościoła katolickiego? A w tej nocce jest. A nikt nie widzi.
A w nocce o tym, co powiedział agent o pseudonimie znanym z polskiej telewizji, Wolf. W Klosie też był Wolf. W Stawce Więcej niż Życie, ale tam tutaj znowu się ten pseudonim pojawia. No, o Kościele mówi wyraźnie.
Zapraszamy na 18.
Zapraszamy na 18, a jeszcze teraz po programie Pomyśl dziś pastora Chojeckiego. W żadnej religii tego nie znajdziesz.
Amen. Tak jest. I tego nie zawsze, nawet katolicy, którzy myślą, że ich Kościół tam jest jedyny i prawdziwy, to nie wiedzą, czym różni się chrześcijaństwo od wszystkich innych religii. No zapraszam bardzo krótko, 2 minuty.
I kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. Koronacja cara Mikołaja I na króla Polski. Zachęcam jeszcze raz do wsparcia telewizji Idź Pod Prąd. Dziękuję za wasze komentarze, dziękuję za uwagę. Naszym gościem był pastor Paweł Chojecki.
Proces jeszcze nie rozstrzygnięty, no już tu trzy osoby wymieniliśmy, mają już, powiedzmy, święto, remis ze wskazaniem ksiądz Oko, no a ja jeszcze czekam na Temidę.
Zobaczymy, jak długo będą te młyny sprawiedliwości się obracać i czy będą faktycznie sprawiedliwości.
Dobrze, że wiemy właśnie z tej księgi, z nauki apostolskiej, kiedy apostołom zabraniano, sąd żydowski zabraniał im mówić prawdy o Jezusie i też o religii żydowskiej, to wtedy apostoł Piotr zadał sądowi proste pytanie. Jak myślicie, trzeba bardziej słuchać was czy Boga?
I tyle w temacie. Z tym pytaniem państwa zostawimy. Do zobaczenia do 18.
Miałem niedawno przywilej porozmawiać z przedstawicielem innej religii, religii wschodu, bardzo odległej kulturowo czy cywilizacyjnie od biblijnego chrześcijaństwa. Oczywiście w sprawach moralnych czy politycznych mamy bardzo, bardzo wiele punktów wspólnych i też współdziałamy razem. Ale w tej najważniejszej kwestii, czyli kim jest Bóg, kim ja jestem, jaka jest relacja między Bogiem a człowiekiem, a dokładnie jak człowiek ma wrócić do dobrej relacji z Bogiem, tu niestety się różnimy. Ale przy tej okazji chciałem wam powiedzieć refleksję, która po raz kolejny do mnie dotarła. We wszystkich innych religiach będziesz miał ciekawe przemyślenia filozoficzne, jakieś dyscypliny na poprawę charakteru, koncepcję Boga i tak dalej, ale żadnego dowodu, żadnego potwierdzenia. Chrześcijaństwo całkowicie się różni od innych religii. Apostoł Paweł powiedział, jeśli nie było historycznego zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, na darmo nasza wiara. Sprawdź zmartwychwstanie. Mogę ci wysłać książkę chrześcijańską, napisz do nas kontakt@megakościół.pl, wyślę ci PDF książki na ten temat. Ale potem czytałem Ewangelię Łukasza, 1 rozdział. Przeczytajcie sobie 4 wersety i zobaczcie, jak pieczołowicie autorzy biblijni i ludzie tamtych czasów, tuż po Jezusie, po śmierci Jezusa, badali wszystkie fakty związane z jego życiem. Najpierw Łukasz mówi, że już wielu od naocznych świadków spisywało, badało. I w 3 wersecie mówi, postanowiłem i ja, który wszystko od początku przebadałem, dokładnie kolejno ci to opisać, dostojny Teofilu, abyś upewnił się o prawdziwości nauki, jaką odebrałeś. Chrześcijaństwo to nie filozofia. Chrześcijaństwo to nie religia. To po pierwsze życie wieczne w Chrystusie, po drugie historycznie udokumentowane przyjście Boga do historii człowieka, przyjście Jezusa Chrystusa, który żyje dziś.
W
25 kwietnia 1920 roku Wojsko Polskie rozpoczęło ofensywę przeciwko Armii Czerwonej na Ukrainie. W operacji tej wzięły udział trzy polskie armie. Druga generała Antoniego Listowskiego, trzecia generała Edwarda Śmigłego-Rydza i szósta generała Wacława Iwaszkiewicza. Razem z Wojskiem Polskim walczyły oddziały Ukraińskiej Republiki Ludowej Semena Petlury, 6. Dywizja Strzelców Siczowych podpułkownika Marka Bezruczki, a potem jeszcze 3. Dywizja Strzelców pułkownika Aleksandra Udowyczenki. 26 kwietnia zajęty został Żytomierz, 27 kwietnia Berdyczów i Koziatyń. W Koziatyniu 1. Dywizja Jazdy generała Romera wzięła do niewoli ponad 8 tysięcy żołnierzy Armii Czerwonej. Zdobyto 80 lokomotyw, 2000 wagonów i wiele ciężkiej broni. Od tego dnia bolszewicy cofali się, unikając walki. 7 maja polska kawaleria wkroczyła do Kijowa. Wojska polskie przekroczyły Dniepr i doszły do browarów. Piłsudski wydał odezwę zapowiadającą utworzenie niepodległej Ukrainy. Petlura rozpoczął tworzenie ukraińskiej administracji i rozbudowę nielicznej armii. Z rozkazu Piłsudskiego na urzędach wywieszano tylko ukraińskie flagi. Jednak Ukraińcy, wymęczeni kilkuletnią wojną i obawiający się powrotu polskich panów, odnosili się do poczynań Petlury i Polaków obojętnie lub nawet wrogo. Utrata Kijowa spowodowała, że nawet wrogo nastawieni do tej pory do bolszewików Rosjanie zaczęli ich wspierać, uznając, że zagrożone jest istnienie Rosji. Między innymi zaczął doradzać dowództwu Armii Czerwonej najlepszy generał rosyjski I wojny światowej Aleksiej Brusiłow. Wkrótce ruszyła kontrofensywa bolszewicka. Wojsko polskie pokonało Armię Czerwoną w bitwach pod Warszawą i nad Niemnem, ale stworzenie sprzymierzonej z Polską Federacji Państw od Estonii po Naddniestrze, do czego dążył Piłsudski, okazało się ponad siły Polski.